dzisiaj chciałem, żebyśmy trochę, że tak powiem, poszli głębiej, tak uderzyli z grubej rury. Czyli żebyśmy się wzięli za bary, za takie najcięższe nasze problemy. Nie? I w małżeństwie wszystko, co się dzieje, ostatecznie spada na ojca. Nie? No to jest wina ojca, nie? Mężczyzny. Nie? Bo jest szefem, jest głową, no to ostateczną odpowiedzialność to on ponosi. Nie? Dlatego się weźmiemy trochę za mężczyzn, ale też dzisiaj społeczeństwo się trochę zmienia i jest coraz więcej męskich kobiet. Czyli z tym męskim problemem, o którym za chwilę chciałem mówić, mogą mieć problem też panie. Nie? Oczywiście z każdym problemem duchowym mamy i jedna i druga płeć problem. Nie? Ale ewidentne są pewne ostrzeżenia, wezwania dla kobiet, a inne dla mężczyzn. Czyli dla większości kobiet to będzie problemem, a dla większości mężczyzn będzie to problemem. Ale dla części kobiet to może być, możecie odstawać od przeciętnej. Nie? Ale co jest problemem większości mężczyzn? To zapytam na wspak. I może tak jest, że się taki ktoś znajdzie. Także jak tak jest, to szczerze powiedzcie. Nie? To oczywiście chodzi o, głównie o tych młodych mężów. Młodych, rozumiem, 30-50. Nie? Ja nie mówię, że się nikt nie zgłosi. Także proszę was o szczerość, że jeśli tak jest i wasze życie jest wolne od gniewu, to podnieście rękę. Sami mężowie, kobiet nie ruszamy. Który mąż nie ma problemu, poważnego problemu z gniewem? Niech się zgłosi. Żona świadkiem, nie? Ale ja proszę, żeby się zgłosić, jeśli jest jakiś jeden taki przynajmniej. Niedawno natrafiliśmy na ciekawy werset. To jest pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy list, drugi rozdział. Przeczytajmy 8 werset, bo on właśnie o tym mówi. Werset, który podsumowuje panów, nas, mężczyzn. Nie? Bo to jest po takiej części, powiedzmy, bardzo podniosłej. Chcę, żeby się modlić tam za wszystkich ludzi, za królów i tak dalej, i tak dalej. I że Bóg, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik i później tam wcześniej, który chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Nie? Czyli jest ten taki wstęp wzniosły i teraz przechodzi do konkretów, czyli zaczyna od chłopów, zgodnie z tym, co powiedziałem. Mówi, chcę tedy. Nie? Czyli to ma bezpośredni związek z tym takim podniosłym wstępem, z którego często korzystamy przy różnych nauczaniach, także politycznych. Mówi tak. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Nie? No widzicie, że problem gniewu tu się przynajmniej dwa razy powtarza, nie? Bo bez gniewu i bez swarów to tak to samo, ale czyli to jest bez zaciekłych kłótni, bez zażartych, to tam czytaliśmy w Grece, jest takie bez zacietrzewiania, bez gniewu i zacietrzewiania się, nie? To jest forma gniewu, ale widać do czego my, mężczyźni, mamy bardzo poważny problem. Ale zanim przejdziemy jeszcze więcej do tego gniewu, to takie ćwiczenie na spostrzegawczość. Możecie w małżeństwach albo tam w trójkach, gdzieś jak jest ktoś nie z małżeństwa, to go tam przygarnąć. Na jakie grzechy mężczyźni są szczególnie narażeni? Minuta. Szybko. Z tekstu. Z tego tekstu. Nie? Czyli nie wymyślać tam swoich historii, nie? Że ktoś na ryby jeździ czy coś, nie? Za często, tylko z tego tekstu. Na jakie grzechy mężczyźni są szczególnie narażeni? No bo wiecie, jak tekst biblijny mówi nie rób tak, no to znaczy, że apostoł wie, że masz skłonność do robienia tak, nie? Albo rób tak, no to apostoł wie i Bóg wie, że masz skłonność do nierobienia tak, nie? Czyli po tym tekście od razu możemy zobaczyć siebie, mężczyzn, we właściwej perspektywie. Z czym mężczyźni mają przeciętnie, bo oczywiście są wyjątki różne, ale przeciętnie, z czym mężczyźni mają największe problemy? Ile jest tu grzechów wymienionych mężczyzn? 3. 4. 4. Kto da więcej? 4 grzechy. Jakie?
No, najpierw będzie na pewno pycha, czyli poleganie na sobie. No bo chcę wtedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Czyli nasza tendencja będzie taka, żeby właśnie nie prosić.
Masz tendencję do poezji, bo grzech tu jest nie modlą się. No pycha właśnie jest powodem, dlaczego się nie modlą, nie? Ale grzech tu jest, że się nie modlą, nie? Ale dzięki. Reszta to już pójdzie łatwo. Ale to jest ciekawa obserwacja na początek, nie?
No, gniew, kłótnie i oczywiście no, te czyste ręce, ja to rozumiem jako niesplamione.
Tak, tak. Nie chodzi o mycie rąk, oczywiście. Oczywiście te trzy grzechy, które już są później, dlatego tu jest pewna taka, no, jakby to powiedzieć, trudność taka, żeby zauważyć, że te trzy są wymienione koło siebie, nie? Czyste ręce, gniew i te kłótnie, spory, jak to się tam nazywa? Swary, nie? Takie nie? I sobie tam do gardeł czy koguty do grzebieni skaczą, nie wiem, jak to nazwać. Nie? To jest tendencja męska. Ale głównym problemem, czyli jeszcze takim wcześniejszym problemem, bo to są takie tendencje, jakby to powiedzieć, troszeczkę z męskich cech wypływające. Ale głównym problemem chłopów to jest, że się nie modlimy. Nie? Chcę wtedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu. Na każdym miejscu, czyli tu jest jakaś częstość tego wielka. Nie? Wstajesz rano, modlisz się. Śniadanie jesz, modlisz się. Siadasz do kawy, modlisz się. Wsiadasz do samochodu, modlisz się. Nie? Na każdym miejscu. Nie? Tu jest jakiś taki bardzo szeroki ten imperatyw. Wnioskujemy stąd, że to właśnie trwanie w ciągłej modlitwie będzie cię chronić przed tymi trzema następnymi grzechami. Czyli jeśli nie będziesz się ciągle modlił, tylko tak jak już Cinek poszedł dalej w zastosowania, dlaczego się nie modlę, bo polegam na sobie, bo to jest pycha. Bo myślę, że sam wiem, no to mi się uda, nie potrzebuję pomocy. Nie? To oczywiście bardzo słuszna obserwacja, ale już bardziej taka wynikowa, dalsza. Nie? Jeśli to złamiemy, to te wszystkie trzy rzeczy dalej wymienione, zaraz je możemy sobie zinterpretować. Nie? Najtrudniejsze oczywiście są te czyste ręce. Nie? No, to wam zadam to pytanie, bo jak trudne, no to lepiej, żebyście się wymęczyli niż ja. Nie? To one będą codziennością naszego życia. Czyli jeśli się nie będziesz modlił, czyli żył ciągle w poczuciu zależności od Boga, zrobię to, co zrobię. Będę dobry tylko, jeśli ty mi pomożesz. Nie z mojej siły, nie z mojej piękności, nie z mojej mądrości, nie z mojego czytania, nie z tam różnych doświadczeń, które już przeżyłem. Tylko dzięki tobie, bo modlitwa to prośba. Po chorwacku prosić to jest modlić się, można tak powiedzieć, molim. Nie? To jest od modlę się, nie? Że to w językach słowiańskich prośba i modlitwa to jest to samo słowo. Nie? W polskim jest inaczej, ale w wielu innych jest podobnie. Nie? Stąd żony, jeśli chcecie pomagać mężom, no to warto im o tym przypominać. Stwarzać miejsce do modlitwy. Nie? Oczekiwać, powiedz, siadacie do jedzenia. Nie? To co, możesz nie? Tam imię pomodlić się. To jest taka pomoc. I kiedy właśnie trzeba przypomnieć, nie? Siadacie do samochodu, no to może się pomodlimy, nie? To troszeczkę jest takie, wiecie, przejmowanie kierownictwa, ale jeśli powiesz to w duchu takiej prośby, a nie zarządzania, to myślę, że zresztą można się umówić, spytać męża, słuchaj, czy chcesz, żebym ja ci w ten sposób pomagała? Bo może ty chcesz sam pamiętać i nie potrzebujesz mojej pomocy, no to wtedy nic nie będę mówić, nie? Ale myślę, że większość mężów to powie, gdybym zapomniał, to mi lekko zasugeruj. Możesz mi jakoś inaczej, nie? Szturchnąć czy coś, dać mi jakiś znak, że powinienem się pomodlić w tym momencie. Bo i dzieci, żeby miały wzór i żebyś się uspokoił, nie? Jak zaczynasz wpadać już w jakąś nastrój, ten, nie? Pomódlmy się może, nie? Zamiast tam dyskutować z mężem i się spierać, a przecież mi tu cybysz gadał, przecież właśnie ty zrobiłeś i tak dalej, to może żona, może słuchaj, Janek, no wkurzyłam cię może, czy jesteś wkurzony, to, ale może byśmy się pomodlili, nie? Taki pomysł, różny, nie? To co tam skorzystacie, to nie wiem, nie? Dobra, mamy ten pierwszy grzech fundamentalny mężczyzn, że zamiast polegać na Bogu, wyrażając to modlitwą, prośbą, Boże pomóż, Boże błogosław, Boże pomóż mi opanować siebie, nie? To idą w bój, że tak powiem, z odkrytym łbem, nie? I zaraz łeb dostajemy, nie? To jest mój problem. Dzisiaj dzięki Bogu gniew nie jest moim problemem, ale kiedyś był. Kiedyś był silnym moim problemem. Ja nie potrafiłem spokojnie mówić do dzieci, szczególnie jak nie mogły prostych zadań z chemii czy z czegoś zrobić. To gula miska. No jak to? Przecież to takie proste, nic nie rozumie. No to się strasznie wnerwiałem, nie? Dzisiaj tak jakoś, nie wiem, może starzeje się, może Bóg, znaczy na pewno Bóg działał we mnie przez te lata i raczej się nie unoszę. To jest dość rzadkie, nie? Mam tam jakiś ląd, ale on jest dość długi, nie? Trzeba popracować, żeby mnie zdenerwować, ale no, to się może zdarzyć. Ale ten pierwszy grzech, że zapominam o modlitwie, to się ciągle łapie jeszcze na tym. Nie? Staram się dużo się modlić, nie? To staram się innym dać przykład. Też gdzieś jedziemy, gdzieś coś robimy, to pomódlmy się, ale wiem, że to jest coś, co robię jako drugą rzecz, nie jako pierwszą. A tu jest, zobaczcie, chcę wtedy na pierwszym miejscu, aby mężczyźni się modlili. Nie żeby najpierw sami rozwiązali problem, a potem, no jeszcze byśmy się pomodlili może, nie? To jest, mówię, rozwiązanie takie ratunkowe, ale to, co powinno cechować mężczyznę, to kiedy się budzi, kiedy się bierze do jakiejkolwiek roboty, to żeby pomyślał bez Boga ani do proga. To jest takie stare przysłowie. Pierwsza rzecz, zwrócę się do ciebie, bo bez ciebie na pewno nie dam rady. Albo nie dam rady dobrze. Nie? No a teraz, tak jak obiecałem, w tych samych grupach, to trochę trudniejsze, to dajmy 3 minuty. Co to są te czyste ręce? Jak to zinterpretować? Nie? Żeby wznosili czyste ręce. Nie? Trochę jest już tu bez gniewu i bez swarów, nie? Czyli tu jest pokazany ten kontekst, ale tak jakbyście to, te czyste ręce jeszcze, bo można by było, żeby się modlili bez gniewu i swarów. Nie? A tu jest właśnie, żeby te czyste ręce mieli. Co to może znaczyć? Już widzę, że kończycie, tak? Ale zobaczcie, jak łatwo jest nam zapomnieć o tym nakazie modlitwy. Nie wiem, czy zauważyliście, myśmy się nie pomodlili tutaj na początku. To jest moje zaniedbanie. Widzicie? To mówiłem, że mam z tym problem. No to naprawmy to. Pozwólcie, że się pomodlę. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że to Ty jesteś doskonały, że Ty dałeś nam swego Syna, aby tu pokazał wzór, jak można przeżyć rzeczywiście bezgrzeszne życie. Dziękujemy Ci, że możemy ciągle tym wzorem się inspirować. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty jesteś dla nas ciągle wyzwaniem. Dziękujemy Ci za też ten przykład, jak Ty ciągle byłeś w łączności z Ojcem, jak modliłeś się, jak chociaż jesteś Bogiem, to tu będąc na ziemi, zwracałeś się do Ojca o pomoc. To i my teraz prosimy Cię, żeby te myśli z Twojego słowa nie tylko nas zaciekawiły, ale przemieniły. Prosimy Cię, Panie Jezu. Amen. No to jedziemy z tymi czystymi rękami. Jak, z czym to się wam je? Dlaczego ręce? Dlaczego nieczyste myśli? Dlaczego nieczyste sumienie? Dlaczego czyste ręce? Nie? Bo czyste to rozumiemy, ale dlaczego ręce?
Ręce są od pracy, czyli od działania. Czyli te czyste ręce to możliwe, że chodzi o to, żebyśmy to, o co się modlimy, czy co robimy, to właśnie, żeby też to wykonywać. Nie tylko modlić się o coś, ale też, żeby to wykonywać.
Tak, że z jakąś praktyką jest to związane. Czy jeszcze ktoś miał jakąś myśl? Dlaczego do mężczyzn jest te czyste ręce? Nieczyste słowa, nieczyste myśli, nieczyste sumienie, ręce. Dlaczego ręce?
Że może chyba ręce wznoszono w modlitwie, i w Żydzi przynajmniej, że w, na przykład tam w interlinarze było odniesienie do psalmu 28, że podnoszę ręce ku Twojemu najświętszemu miejscu.
Czyli może tu być ten kontekst, że to jest jakiś taki wyraz czci do Boga, nie? To jest taki najbardziej, można powiedzieć, prawdopodobny, nie? Że, bo czyste i tu już bez tych gniewu i bez swarów, nie? Czyli jeśli żyjesz w gniewie, w sporze, w złorzeczeniu sąsiadowi, nie wiem, kierowcy na drodze, no tam wpisz właściwie żonie, dzieciom, nie? Oczywiście też, czy przede wszystkim, no to to już jak gdyby bezcześcisz relacje z Bogiem, nie? Żeby sobie to uświadomić, nie? Że mój gniew, moja skłonność, czy właśnie te właśnie zapalczywość, to bezcześci moją relację z Bogiem. Że to uderza w mój związek z moim Panem, który za mnie umarł. Nie? Że to jest oczywiście taka pierwsza i ta podstawowa interpretacja. Ale ja rzeczywiście tak nie myślę po żydowsku, nie? No bo to może mieć tam z psalmem i wtedy tak po żydowsku bardziej. Nie? Proszę. Tu.
To jak może, jak no. Nie psuje, no jest to zepsucie relacji z Bogiem, ale też zepsucie relacji w rodzinie, której jesteśmy głowami, tak jakby mężowie, i nasze czyny mają swoje konsekwencje.
No, ja mam takie dwie myśli. Jedna to, że jednak szczególnie w kontekście gniewu, no to my mężczyźni w sensie mamy te ręce prędkie do wyrażenia tego gniewu, tak, i też można już je splamić, nie?
Tak mi się to też skojarzyło, nie? Że mówi się o rękoczynach, nie? To może nie być tam, wiesz, lewy sierpowy czy coś takiego, nie? To może być jakieś szarpnięcie, nie? Jakieś popchnięcie, od tego typu rzeczy, że tę złość, ten gniew potrafimy też wyrażać ciałem, rękami, nie? Mówię, to jest, mi się to bardziej skojarzyło, bo ta interpretacja, myślę, taka poprawna, no to jest to, co Marcin powiedział, że raczej to chodzi o oddawanie czci Bogu, nie? Że to te czyste ręce oznaczają, żeby bez tego gniewu, bez kłótliwości, zapalczywości i tak dalej. Ale no, na pewno to jest dobre zastosowanie. Nie? Ono może tak się nam tylko kojarzy, nie wypływa bezpośrednio z tego tekstu, ale warto to sobie też jakoś do głowy mocno wbić, że jeśli gniew, to będę miał tendencję do wyrażenia go przemocą jakąś, nie? Czynem, głośnym krzykiem, szturchnięciem, proszę.
Znaczy, ja bym w ogóle powiedział, że te dwie rzeczy nie stoją w sprzeczności, bo mi się to kojarzy na przykład z Jakubem, żeby ten sam, z tych samych ust nie wychodziło przeciwko bratu i tymi z tych samych ust modlitwa. I tak samo te same czyste ręce wznośmy, nie te same, którymi właśnie zrobiliśmy komuś coś. Nie?
Może tak być, tak. To wtedy jest połączenie tego podnoszenia rąk w modlitwie, nie? I że one nie mogą jednocześnie służyć do krzywdzenia kogoś, nie? No dobra. To teraz weźmy sobie gniew, nie? Bez gniewu. Tu jest takie zwykłe słowo gniew. I dlaczego, takśmy się zastanawiali, dlaczego mężczyźni mają większą skłonność do gniewu niż przeciętna kobiecość, nie? O tak powiedzmy, choć na pewno są też gniewne kobiety, nie? Ale jeśli są gniewne kobiety, to zwykle tam jest ta sama cecha, co u mężczyzn. Słucham? Władza. Władza. Tak, rządzić chce. Nie? Proszę. Chcecie?
No tak, też to przyszło nam właśnie teraz na myśl, że to jest władza i dominacja, tak?
Tak, tak.
Chęć rządzenia.
Jeśli coś nie jest po mojej myśli, to od razu się wnerwię. Bo mam tendencję, zresztą Bóg mnie tak przygotował, nie? Że zobaczcie, że to jest taka tendencja, która trochę w nas jest. Nie? Bóg nas postawił na czele. Chcemy, żeby nas słuchano, nie? W domu, w kościele, tam w zależności kto ma, jako w pracy, nie? I gniew to jest, nie jest po mojej myśli. Nie słuchają cię. Nie robią tak, jak ja chcę. No to zaraz ja się wnerwiam. No jak to tak? Nie? Ale tu jest pewien haczyk. Otwórzmy sobie. O, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. To żony powieście na lodówce swoim mężom. Znaczy sobie też możecie, nie? Ale tam, gdzie mąż często, może na siłowni mu tam, czy nie wiem gdzie, przy odkurzaczu, no gdzie tam, żeby to widział, ten werset. Bo gniew człowieka nie czyni sprawiedliwości Bożej. Gdybyś był Bogiem i ktoś by się ciebie nie posłuchał, a to możesz wszystkie bałwany nieba i morza rozruszyć i rzucić się z pomstą. Ale nie jesteś Bogiem. Dlatego nie masz prawa do przemocowego stosowania gniewu. No chyba, żebyś tam kogoś ratował, no to wiecie, to tam jak tam żołnierz i tak dalej, to o tym nie mówię. Policjant, czy jak ratujemy kogoś przed czymś, ale to warto sobie uświadomić, że ja też grzeszę, ja też się mylę, ja też głupoty robię, ja też głupoty gadam niekiedy, nie? To znaczy, i teraz, czy chcę, żeby ktoś mnie kopnął w dupę za to? Czy chcę jakiegoś tam zrozumienia, wielkoduszności, przebaczenia, nie? No chcę, ja chcę. Jak coś głupie zrobię, to wcale nie chcę sprawiedliwości. W sensie, żeby mnie ktoś tam biczował i tak dalej, nie? Raczej chcę wyrozumiałości, nie? Chcesz tak? Czy nie wal, jeszcze mi, kopnij mnie w drugi półdupek, nie? Takie ktoś, dołóż mi jeszcze. Nie? Żeby lepiej zapalić. Raczej nie. Nie. Chcemy, no tak, no głupio zrobiłem, coś źle się stało. Czyli chcemy przebaczenia. Chcemy pójścia dalej, żeby nam ktoś tego nie robił z tego afery. Nie? Tak chcemy dla siebie. No to jeśli jesteśmy na odpowiednim poziomie rozwoju, to powinniśmy to dać innym. Nie jesteś Bogiem. Ty też popełniasz błędy. Jeśli nie jesteś Bogiem, to nie masz prawa do Bożego gniewu. Masz prawo do gniewu. Dlatego w liście do Efezjan, jaki mamy nakaz? Nakaz gniewania się. Ale nie ma tam kropki. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Możesz powiedzieć żonie, słuchaj, naprawdę mnie zdenerwowałaś. Jestem roztrzęsiony przez to, co zrobiłaś. To było złe i tak dalej. Porozmawiajmy o tym, czy tam napraw to, albo tam, no to już różnie, nie? Ale nie we wrzasku, nie w rękoczynach, nie w trzaskaniu drzwiami, nie w zacięciu się, nie? Bo przecież niektórzy mogą bardzo cicho niszczyć innych, nie? W sensie ciche dni. Trzasnąć drzwiami, albo już nie będę się do ciebie odzywał, nie? Ja miałem różne fazy gniewu. Najpierw to eskalacja, a potem tu się teraz do ciebie nie odezwę. I cześć. I nie było siły, nie? To dopiero Bóg musiał mnie poruszyć i wtedy żałowałem tam, przepraszałem. Ale ten werset, to było dla mnie takie kolejne przypomnienie sobie właśnie, że nie mam prawa do gniewu. Chyba, że będę pewien, że to, co myślę, to jest to, co Bóg myśli o tej sprawie. To jest możliwe, nie? Ale Przyznacie, że jest to rzadkie. Nie? Zwykle mamy do czynienia z tak zwanym ludzkim gniewem. Czyli mi się coś nie podoba. Moje cele zostały zaburzone. Moje oceny zostały przez kogoś zlekceważone. Moje rozkazy zostały niewykonane. Ale mogło być z różnych przyczyn niewykonane. Oczywiście może być ze złych, a może być z dobrych. Bo na przykład czegoś nie wiedziałem. Kazałem zrobić to i to, a ktoś zobaczył, że jak się to zrobi, to się coś tam zawali. Na budowie na przykład to może tak być. Nie? I ktoś nie wykonał mojego polecenia, ale szefie, jakbyśmy to zrobili, to wszystko by pierdyknęło. Nie? I wtedy szef mówi, ludzie, dzięki. Dzięki, że nie zrobiliście tego. To czy rozumiecie, że to niewykonanie tego mojego rozkazu, to niekoniecznie musi być złe. Nie? I trzeba się upewnić. Jeśli widzimy bunt, jeśli widzimy no, czynienie zła, no to wtedy ten gniew, bardziej gniewajcie się, ale dalej nie możemy grzeszyć. Ale w 95% naszych sprzeczek, kłótni, gniewów, krzyków, niekiedy rękoczynów, nie bronimy Bożej sprawiedliwości, tylko swojej. Gniew ludzki nie realizuje, nie wykonuje tego, co jest sprawiedliwe u Boga. No przeczytajmy sobie jakieś inne tłumaczenie, jak tam ten Zaręba to na przykład daje. Znajdźcie, kto ma mikrofon też, żeby...
Bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej.
O, tu jest nawet, że on wypiera, nie? Że wtedy na pewno niesprawiedliwość będzie, nie? Ale tu może jest interpretacja. No to można ten tak zwany nowy przekład gdański zobaczyć.
Bo zapalczywość mężczyzny nie ćwiczy prawości Boga.
No, czyli no bardziej podobnie jak Brytyjka, nie? Nie ćwiczy, nie wykonuje, nie realizuje. Jak tam, Radku, po grecku?
Nie sprawuje, nie osiąga.
No tak, czyli nie realizuje, nie czyni. Tu Zaręba troszeczkę poszedł w interpretację taką, nie? Że jak gdyby zastępuje, wypiera sprawiedliwość Bożą, a tu jest po prostu nie czyni. Nie? Czyli chłopy, no i te panie, które też mają z tym problem. Nie jesteś Bogiem, jeśli się zagniewasz. To jest ludzki gniew. Jeśli dasz temu niekontrolowany upust, to na pewno nie zrealizujesz Bożej sprawy. Tak, będziemy się gniewać. To jest nasza cecha. Bóg też się gniewa. Ale my ten gniew wykorzystujemy w zdecydowanej większości przypadków ku złemu, a nie ku dobremu. Dlatego ten gniew to trzeba jak gdyby zarezerwować do bardzo, bardzo szczególnych sytuacji. W codziennym życiu ich może nawet w ogóle nie być. Zobaczcie, jakby wyglądało nasze życie rodzinne. Gdybyśmy w jakiś cudowny sposób wyzbyli się tendencji do tego ludzkiego gniewu, który niszczy, a nie buduje. Możecie sobie dzisiaj przed snem trochę, już jak dzieci pójdą spać, o tym porozmawiać, bo zobaczcie, że to jest podstawowa bolączka mężczyzn. Podstawowa, nie drugorzędna, tylko z braku tej właściwej relacji z Bogiem, będziemy sami stawać w roli Boga, czyli w pysze będziemy wszystkich rozstawiać po kątach wedle naszego widzimisię. Nie? No, to weźmy do tego ostatniego. Tekst ostatniego. Te sfary. Radku, masz grecki? To od razu pokaż.
Gniewu i rozważania zamysłu. Dialogizmu. To jakieś takie sporów w kłótni chyba.
Ta. Chodzi, czyli tak jak zaczęliśmy od rąk, to tu są słowa, tu jest mówienie. Nie? Czyli gniew najczęściej albo idzie w kierunku rękoczynu, albo w kierunku grzesznego słowotoku. Przeklinania, kłócenia się, wpadania w... tam jest dokładnie zły dialog, nie? Tak by można to przetłumaczyć, czyli sprzeczka bez sensu. Nie? Nie ma o co się spierać, albo nie tak. Nie? Czyli zobaczcie, że to mężczyźni tu są jako ci, którzy są do sporów i kłótni skorzy. Nie? Są złe kobiety i w psach to było. Nie? W Biblii też jest, nie? Że ta cieknąca rynna, kłótliwa kobieta, czy coś, to są. Nie? Ale zobaczcie, że nakaz, zaraz potem są nakazy do kobiet i tam nie ma. O gniewie, nie ma o kłótliwości, nie ma o tych chęci do rękoczynów, nie? Są do innych rzeczy, też brzydkie, nie? Nie mówię, że fajne, nie? To można sobie tam zobaczyć. Ale to my, mężczyźni, musimy uznać, czym jesteście młodsi, tym lepiej, żebyście wcześniej to uznali. Bo jak będziecie mieć 60 lat, to już tak jak ja, to już swoim dzieciom wielkiej krzywdy, nawet jakbym bardzo był gniewnym człowiekiem i tam się wydzierał i tego, to nie zrobię. Ale jak macie 30 lat, to wielu osobom, szczególnie takim, jakby to powiedzieć, nie mającym jeszcze obrony i spodziewających się od was miłości i dobra, i akceptacji, a jeśli słyszą twoje krzyki, ryki, wrzaski na żonę, ona płacze, dzieci się chowają po kątach, no to zobaczcie, kogo my chowamy. Radek tu taką książkę czytał, nie wiem, czy chcesz, Radku, powiedzieć coś więcej, ale że większość problemów z nastolatkami to wynika z tego, że rodzice nie panowali nad swoim gniewem. I one też nie umieją.
A? Ta książka, no rzeczywiście on jakoś tak, gość mówi, że to jest główna przyczyna tych problemów dzisiejszych nastolatków, tych adolescents, czy jak to tam się nazywa, na tych takich właśnie 11, 12, 13, że i no, w ogóle dzisiaj w kulturze jest jakiś taki kult gniewu, bym powiedział, nie? Czy on tak mówi, że wszędzie jest jakaś przemoc i gniew, nie? I nieodpowiedzialność tym wszystkim, ale zadaniem rodziców jest, jednym z zadań rodziców jest nauczenie dziecka radzić sobie z gniewem, nie? Bo dziecko się gniewa już przy zabawkach, nie? I teraz jak go nauczymy, to on będzie sobie lepiej radził z różnymi, w różnych trudnych sytuacjach. Jak go nie nauczymy, no to tak pójdzie dalej, nie? Ale mówi, że ta skala w dzisiejszym społeczeństwie jest tak duża, że te dzieci przez to, że rodzice sobie nie radzą z gniewem i nie potrafią, jeszcze bardziej się gniewają na te dzieci, tylko napędzają, te dzieci żyją w jakiejś takiej frustracji i jest to już tak duże, bo wiele tych czynników jest frustrujących, że się całe społeczeństwo tym młodych rozlatuje. Ale on mówi, że tak, że wtedy, kiedy się dorosły człowiek, znaczy rodzic nie nauczy tego dziecka, jak sobie radzić z gniewem w konstruktywny sposób, jak spowodować, żeby to nie gniew tobą rządził, ale ty gniewem. Nie? Bo on jakoś dobre rzeczy mówi o gniewu, że tak, to jest dar Boży, nie? Wręcz, że Bóg dał nam to uczucie, które nas daje nam impuls.
Sprzeciw wobec zła.
Zła na przykład, nie? Tak. Ale podaję przykład. Na przykład gość się wkurzył na to, że był rozgniewany, że ludzie umierają z powodu jakiejś choroby. No to i przekuł ten gniew w to, że wynalazł szczepionkę. Na przykład taki przykład, nie? Dobrego.
Gniewajcie się, ale nie grzeszcie.
Starzy to sobie jakoś tym jeszcze radzą, nie? Ale tak podkreśla, że te małe dzieci, kiedy ono, na przykład ono wpada w gniew, a jeszcze rodzic tym bardziej wpada w gniew i reaguje tak jak dziecko, ale że z pozycji władzy, no to jest trudniejsze, bo no to tak na różnych poziomach przedstawia tę destrukcję tego dziecka i że on wtedy jest bardziej narażony na wejście w ryzykowne sytuacje. Nie? Z powodu właśnie, bo gniew u tego dziecka, że rodzic mu nie pomógł w tym gniewie, jakoś się wiąże z przeświadczeniem, że rodzic go nie kocha. Nie? Bo doświadcza gniewu od rodzica. Nie? I on tego nie wypowie. Ale jak już dochodzi do tego 20 roku życia, to staje się to dramat. Może się stać dramatem. Nie? Może to się stać dramatem w życiu tego człowieka.
Wiadomo, że z domu zwykle wynosimy sporą dawkę złych nawyków. Różnie, jedni więcej, drudzy mniej. Dalej wchodzimy w bardzo stresującą sytuację. Bo kiedy małżeństwa mają najwięcej stresów? Statystycznie, nie? Kiedy się pojawiają dzieci, bo to się pojawiają koszty, to już nie można tak mieszkać byle gdzie, to już trzeba coś tego i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jest, ty jesteś nieprzygotowany jeszcze duchowo do radzenia sobie z gniewem, a masz najwięcej stresów w życiu. I teraz, jeśli nad tym nie zapanujecie, to mieszanka wybuchowa. Nie? Będziecie się wściekać na żonę, na szefa w pracy. Będziecie krzyczeć w domu, jak to tam, czy podniesionym głosem mówić, jak to tam źle, gdzieś tam, tu czy tam. Nie? Dzieci będą to chłonąć. Wy z żoną sobie tam jakoś poradzicie. Nie? Pójdziecie do sypialni i jakoś tam zapomniecie o tym. Ale one nie będą mogły tego zapomnieć. Ich nic nie pocieszy. Nie? I każdy stary rodzic, tak jak ja, to widzi w swoich dzieciach odbicie po części siebie. Nie? Myśmy się już zmienili. A oni teraz kopiują nas, kiedy myśmy mieli 26-8 lat. Czy 30, jak większość z was. Nie? I to już jest za późno, żeby to naprawić. Nie? Możemy próbować i tam tłumaczyć. Niekiedy trzeba przeprosić swoje dzieci, jak tam coś się wam nazbiera, czy zobaczycie, że źleście się zachowywali już, jako macie dorosłe dzieci. Ale teraz to już nie czas szukać tam winy w dziadkach, pradziadkach, przodkach i tak dalej. Teraz jesteście wy, macie moc Ducha Świętego i możecie te wszystkie złe doświadczenia, programowanie, bo to niekiedy wielopokoleniowe jest, nie? W różnych tam sytuacjach jesteśmy domowych, nie? Niektórzy z nas to dzieci alkoholików i różne takie rzeczy się tam działy i wiadomo, nie? Wy dzisiaj macie moc do tego, żeby zmienić przyszłość swoich dzieci, żeby one nie musiały tego przeżywać. I to, od czegośmy zaczęli, zobaczcie. Chcę, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i swarów, kłótni. Nie? Jest rada. Mamy Ducha Świętego i mamy korzystać z Jego mocy. Ale do tego potrzebna jest modlitwa. Stałe trwanie w związku z Jezusem. Nie? I możemy się do tego zachęcać. I w małżeństwach żona mężowi może to przypominać, mąż żonie, bo niektóre żony są może bardziej gniewne niż ich mężowie. Nie? I możemy też sobie w kościele z tym pomagać. Problem jest, bo zobaczcie, nikt się nie zgłosił. Nie? Czy każdy z nas ma coś na sumieniu tutaj? No, dlatego mówimy, że jesteśmy tymi żebrakami, którzy skorzystali z łaski, prosili o łaskę. Nie, nie ma tu świętych z natury czy z postępowania. Wszyscy z łaski Boga jesteśmy tym, kim jesteśmy. Dlatego też powinniśmy być dla siebie nawzajem pomocą, bo Bóg po to zamierzył Kościół, żebyśmy nie ukrywali, tak jak Adam i Ewa się ukrywali przed grzechem, znaczy ukrywali grzech przed Bogiem, nie? Żebyśmy nie ukrywali grzechu przed sobą nawzajem, tylko żebyśmy sobie pomagali go pokonać. Nie? Po to tu mniej więcej jesteśmy. Poruszyłem ten problem, on jest trudny, ale chciałbym, żebyśmy otworzyli się nawzajem przed sobą i wzięli się za bary z tymi najważniejszymi problemami, jakie mamy w życiu, w rodzinach. I możemy się modlić. Nie zgłosił się nikt. Czyli śmiało możemy się modlić o każdego. O każdego męża, o każdą rodzinę, żeby nie było tego przenoszenia z pokolenia w pokolenie, ale żebyśmy się naprawdę wspólnie z Bogiem i ze sobą nawzajem wzięli za bary i ten problem wyeliminowali. Bo to jest możliwe. Pomódlmy się.